między niebem a ziemią.
Choć mamy już końcówkę miesiąca, to nadal spory ruch panuje na nekropoliach w naszym regionie. Dziś między innymi widziałem naprawdę sporo odwiedzających na poznańskim Unikowie. My jednak zajrzymy na inny poznański cmentarz, Górczeński, i zatrzymamy się przy pomniku, który mija właściwie każdy, kto kieruje się w głąb tej nekropolii. Z nim związana jest ciekawa historia, podobnie zresztą jak nieoczywista religijna droga pewnej słynnej historycznej postaci związanej z powstaniem listopadowym, a rocznica niepodległościowego zrywu już za kilka dni. W tej godzinie spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy sztuczna inteligencja może przybliżać nas do poznania siebie i uniwersalnej prawdy o życiu. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam.
W rodzinnym domu wszystko się zaczyna, i życie, i miłość, wspólne dziedzictwo i korzenie, z których wyrastamy. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość najbliższych, ciepło rodzinnego gniazda. Próg rodzinnego domu, całuję próg początku. Określa ze względu na dom Pana. Budujmy nasz ten wspólny dom przez cud pojednania. Całuję próg rodzinnego domu, dziękując Bogu za dar życia. Całuję próg rodzinnego domu, za miłość najbliższych, ciepło rodzinnego gniazda. Całuję próg rodzinnego domu. Zamiłowanie do wolności z poszanowaniem istnienia
ludzkość znajdzie się w cieniu AI. Dziś sztuczna inteligencja to po prostu bardzo sprawny algorytm do analizowania tekstu w ilościach, które dla człowieka są niemożliwe do przerobienia. Pojawia się jednak pokusa wykorzystania właśnie sztucznej inteligencji do szukania odpowiedzi nawet na fundamentalne pytania. Jeżeli zdecydujemy się na takie ryzyko, to możliwe są dwa zakończenia. Być może łatwiej odkryjemy prawdę o sobie i świecie, albo uwierzymy w coś, co jest jedynie pozbawioną emocji i być może narzuconą kalkulacją. Niezależnie od tego, jaki scenariusz przyjmiemy, konieczne jest postawienie pytania, czy sztuczna inteligencja przybliża nas do poznania uniwersalnej prawdy. Podczas konferencji Człowiek wobec sztucznej inteligencji Szymon Majchrzak rozmawiał na ten temat z profesor Agnieszką Lekką-Kowalik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Mamy tendencję do potraktowania tego, co dostarczy nam sztuczna inteligencja, jako prawdę po prostu, zapominając, że to są dane pozbierane z pewnego punktu widzenia. I jeżeli uznamy, że to jest jedyna prawda, to możemy najzwyczajniej na świecie zostać po pierwsze zwiedzeni, po drugie nie będziemy mieli chęci postawienia następnych pytań. I w tym sensie sztuczna inteligencja może nam dostarczyć wiedzy, a z drugiej strony zniechęcić do dalszego poznawania.
Rodzą się zagrożenia i pytania pewnie o edukację, krytyczne myślenie. Zostawiam je w zawieszeniu. Zmienię wątek. Skoro my się wysługujemy sztuczną inteligencją w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jaka była pierwsza stolica Polski, to czy pani zdaniem możliwy jest scenariusz i czy on jest niebezpieczny, którym posługujemy się sztuczną inteligencją do tego, żeby rozpatrywać też nasze dylematy moralne, życiowe? Sztuczna inteligencja nie jako wyszukiwarka internetowa, ale jako życiowy doradca.
Tak, istnieje cały obszar badawczy, taki interdyscyplinarny, w który włączeni są inżynierowie i socjologowie i psychologowie i filozofowie. Ten obszar nosi nazwę machine ethics, etyka maszynowa. Niezależnie od tego, czy sztuczna inteligencja będzie miała jakąś świadomość w sensie fenomenalnym, że będzie miała poczucie własnego ja i będzie umiała budować relacje z ty. Niezależnie od tego, chcemy mieć gwarancję, że sztuczna inteligencja podejmująca właśnie tego typu decyzje, że ona będzie postępowała zgodnie z naszymi wartościami. Tak to nazwijmy.
Wartościami, zwyczajami.
Tak, w 2017 roku sformułowano 23 zasady rozwoju sztucznej inteligencji. I tam są właśnie takie zasady, że ona powinna być zgodna z naszym rozumieniem godności człowieka, rozumieniem wspólnego dobra. Pytanie brzmi, jak nauczyć sztuczną inteligencję owego dobra i zła?
No, w idealnym świecie to wypadkowa wszystkiego, co stworzyliśmy.
I tu jest ten problem, poczynając od tego, że może być tak, że większość naszych, nazwijmy to, decyzji moralnych dotąd pojętych jakiegoś aspektu nie uwzględnia, inaczej by trzeba.
A może my się w tej sztucznej inteligencji, która zbierze informacje o nas samych, bo przecież tym jest zasilana, będziemy mogli przejrzeć się jak w zwierciadle?
To jest pytanie, które należy postawić. Jeżeli my uznamy, że sztuczna inteligencja zbierze te wszystkie dane, przeanalizuje, okazuje się, że trzeba nie tylko mieć dane, ale potrzebne są także zasady, żeby sztuczna inteligencja mogła rewidować swoje poglądy, tak jak my to robimy, to okazuje się, że zadaniem tych inżynierów i wszystkich innych nie jest stworzenie sztucznej inteligencji, ale sztucznej mądrości. A jeżeli sztucznej mądrości, to biorąc pod uwagę, że sztuczna inteligencja ma szersze spektrum danych, które może rozpatrzeć, może mieć dylematy, z którymi myśmy się nigdy jako ludzie nie zetknęli. Być może będzie tak, że my będziemy musieli studiować decyzje sztucznej inteligencji w rozmaitych dylematach i uczyć się od niej.
Zastanawiam się i myślę, że to ładnie nam zamknie wszystkie wątki. Czy to nas przybliża, czy oddala od czegoś, co ogólnie na użytek tej rozmowy nazwę duchowością, a pod czym rozumiem myślenie wykraczające dalej niż tylko codzienność i przyziemne problemy. Snuję scenariusz. Być może, jeżeli pewne dylematy będą prostsze do zrozumienia, pewne zagwozdki będą bardziej oczywiste, bardziej pojęte, będzie w tym mniej tajemnicy, to będzie to mniej wymagające, łatwiejsze do przyswojenia. Może to nas zbliży?
Nie sądzę. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli mamy nie utracić podmiotowości, to musi być nasza decyzja, a nie pójście za radą sztucznej inteligencji. Koniec końców.
Sami mamy odkryć te tajemnice.
Niekoniecznie odkryć, bo odkrycie ktoś mi może pokazać, tak jak mamy wzorce osobowościowo.
Zrozumieć
i zająć wobec tego własne stanowisko w perspektywie rozumienia dobra.
Sztuczna inteligencja nam to nie tyle odbiera, co pokazuje drogę na skróty, która jest bardzo kusząca chyba dla każdego.
Oczywiście, że jest kusząca. Zawsze łatwość, wygoda, szybkość, efektywność są dla człowieka kuszące.
Pytanie, czy będziemy potrafili się temu oprzeć? Jeżeli nie, wtedy tak jak w tytule pani wykładu, znajdziemy się w cieniu sztucznej inteligencji.
Nie potrafię przewidzieć rozwoju sytuacji, bo już nieraz ogłaszaliśmy, że ludzkość pójdzie na stracenie i jak to powiedzieć, nic się nie stało. Ten tytuł, kiedy mówię w cieniu rozkwitającej AI, to jest raczej pokazanie problemów i pokusy niż predykcja.
W życiu dróg wiele jest, którą wybrać, jak iść, nie wiemy. Każdej z nich inny cel, inna trudność i sens. Czy dojdziemy? A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił. Spotykasz się, potem wstajesz lub nie, zależy. Na rozstajach tych dróg może spotkać cię wróg, co nie wierzy. A Bóg map nie rozdaje, Bóg map nie rozdaje. Nie wiesz, dokąd iść. A Bóg czasu nie mierzy, Bóg czasu nie mierzy. Nie wiesz, czy ci wystarczy sił na wędrowanie. Na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Czas w przybliżeniu choć raz mieć podany. Tymczasem drogi tej znój, niczym ostatni bój w pokutę dany. Boże, ciężka ta droga, czemu siły nie dodasz, nie prowadzisz? Daj mi wiarę i siłę, popatrz, znowu zbłądziłem, cóż poradzić? A ty map nie rozdajesz, ty map nie rozdajesz, nie wiem dokąd iść. A ty czasu nie mierzysz, ty czasu nie mierzysz, nie wiem, czy mi wystarczy sił na wędrowanie, na wędrowanie. Mówię tobie, wiarę miej, w drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł, dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem, głosem serca. Tobie, Tobie wiarę miej. Drodze swojej nie ustawaj, żebyś doszedł dokąd chcesz. Niech marzenia staną się twoją nocą, twoim dniem. Głosem serca w życiu kieruj się.
Jest znany jako polski generał, uczestnik powstania listopadowego, prekursor pracy organicznej czy reformator wielkopolskiego rolnictwa. W tym roku mija 145. rocznica śmierci generała Dezyderego Chłopowskiego. Niezwykle ważnej postaci dla historii naszego regionu i kraju w XIX wieku. My dzisiaj jednak opowiemy o mniej znanym aspekcie jego życia, o religijności. I nie jest to wcale odpowiedź zero-jedynkowa, podkreśla jego biograf dr Emilian Prałat, założyciel i prezes fundacji Bonum Adipisti, której celem jest dbałość o spuściznę tego znamienitego rodu wielkopolskiego.
Zależy kiedy. Jeżeli mówimy o młodym Dezyderym, to nieszczególnie. Pamiętajmy, że jego ojciec należał do loży masońskiej. W późniejszym okresie, kiedy Chłopowski pojawia się we Francji, również znajduje się w środowisku zwolenników loży masońskiej i nieszczególnie jest związany z tradycją religijną. Można powiedzieć, że nie mamy żadnych informacji z tego młodego okresu życia Chłopowskiego, które by sugerowały, że ta religijność w jakimkolwiek stopniu funkcjonowała, mimo że w pałacu w Turwi znajdowała się prywatna domowa kaplica. I to w zasadzie nie zmienia się do momentu, kiedy Chłopowski bierze ślub, oczywiście ślub kościelny, kiedy rodzą się kolejne dzieci i kiedy, można powiedzieć, Chłopowski już rezygnując ze służby u boku Napoleona, po klęsce powstania listopadowego osiada w Turwi i wówczas można zauważyć takie bardzo wyraźne przewartościowanie, jakie u Chłopowskiego następuje. W międzyczasie pojawia się kilka ważnych wydarzeń religijno-społecznych, które oddziaływują na Chłopowskiego. Z jednej strony to jest kwestia, można powiedzieć, restytucji Europy po zawierusze napoleońskiej i też próba odbudowy państwa kościelnego, ale też dosyć znane wydarzenie religijne, jakim były objawienia Katarzynie Labourée. To jest dosyć istotna postać, bowiem związana z tradycją cudownego medalika i z kultem niepokalanego poczęcia. Jeżeli mówimy o duchowości, religijności Chłopowskich, zwłaszcza generała Dezyderego, to ten wątek maryjny będzie w późniejszym czasie absolutnie istotny. Tutaj przywołajmy tylko dwa elementy. W 1846 roku Chłopowski w ramach gotycyzacji swojej siedziby buduje przy pałacu kaplicę, którą dedykuje niepokalanemu poczęciu Matki Boskiej.
Do tej pory jest.
Do tej pory jest ona cały czas otwarta, funkcjonująca. I dodajmy, to też po części było wotum, jakie Chłopowski wybudował, można powiedzieć, z prośbą o to, aby jego córka Zofia szczęśliwie urodziła dziecko. Okazało się, że niestety ten potomek zmarł. Natomiast było to w pewien sposób również wotum z prośbą o kolejne dzieci. Niestety Zofia ich się nie doczekała. Drugi istotny wątek, też związany z Zofią. W momencie, kiedy Zofia popełnia samobójstwo, w generale Chłopowskim, można powiedzieć, dochodzi do tego bardzo mocnego i silnego zwrotu i nawrotu religijnego.
Ale to jest zaskakujące, że w obliczu takiej tragedii.
Zdecydowanie tak, tym bardziej, że generał nie był osobą, która dosyć chętnie okazywała jakiekolwiek emocje. Natomiast w zachowanej korespondencji między generałem a jego żoną jest wielokrotnie nawiązanie do takiego stwierdzenia, że ten ciężar, który Bóg generałowi zrzuca, będzie z nim do końca w zasadzie jego życia. I też jeszcze jeden istotny element, bo poza tą duchowością, religijnością, która wynikała z pobudek osobistych, warto też wspomnieć o takim istotnym wymiarze, można powiedzieć, społeczno-politycznym religijności Chłopowskiego, bowiem jest to najważniejszy w Wielkopolsce zwolennik ultramontanizmu. A więc tradycji, która narodziła się w środowisku francuskim, jej głównym założycielem, inicjatorem był ksiądz Montalembert, którego Chłopowski osobiście znał, a który postulował, iż papieżowi należy dać pełnię władzy politycznej i większą kontrolę w kościele.
Z tym się zgadzał Chłopowski?
Absolutnie w 100% się zgadzał i w późniejszym czasie był głównym zwolennikiem ultramontanizmu, bo tak ten nurt był określany, i wielkim jego propagatorem. Najwyraźniej sojusznikiem w tym dziele był jego zięć Jan Koźmian, późniejszy ksiądz, mąż wcześniej Zofii Chłopowskiej, a co również istotne, redaktor naczelny Przeglądu Poznańskiego, a więc najbardziej ortodoksyjnego, można byłoby powiedzieć, konserwatywnego i prawicowego tego dziennika, jaki w Wielkopolsce się ukazywał w języku polskim, a wychodził ponad 30 lat. I można powiedzieć, że to była też główna trybuna, poprzez którą tradycja ultramontanizmu i tego ortodoksyjnego katolicyzmu była propagowana, a generał bardzo ochoczo i chętnie finansowo również ją wspierał. Co istotne, też kaplica pałacowa w Turwi stała się niezwykle istotnym miejscem, bowiem przypomnijmy, Chłapowski dwa razy dziennie uczestniczył w nabożeństwach, w porannej mszy i w wieczornym nabożeństwie kończącym dzień wraz ze swoją rodziną i gośćmi, którzy do Turwi przyjeżdżali.
To było zaskakujące, prawda?
Zdecydowanie, bo wielu pamiętało dosyć może nieburzliwą, ale raczej daleką od kościoła młodość generała Chłapowskiego. Wcześniej służba u boku Napoleona, potem ten wielki trud powstania listopadowego, wreszcie rewolucja w zakresie rolnictwa, a przy tym pojawiający się w zasadzie z dnia na dzień bardzo silny, żarliwy katolicyzm i duża religijność. Ale też warto wspomnieć o takiej mało znanej dzisiaj ciekawostce. Między Turwią a Wyskocią, gdzie znajduje się kościół parafialny, do którego Chłapowski uczęszczał, generał kazał usypać rodzaj takiego małego wału, po którym ludność mogła, nie moknąc, nie topiąc się w rozlewiskach, bezpiecznie przejść do kościoła. Dodatkowo w parku w Turwi kazał generał wyciąć rodzaj takiej przesieki w masywie drzew. W ten oto sposób z tarasu pałacowego mógł widzieć przez ten przestrzał wieżę kościoła w Wyskoci.
Czy generał obnosił się z tą religijnością? To była taka religijność ostentacyjna?
Absolutnie nie. To była dewocja przede wszystkim prywatna, rodzinna w znacznej mierze. Natomiast nie stronił generał od wędrówek, podróży po Europie do znanych miejsc pielgrzymkowych. Bardzo chętnie odwiedzał Rzym w sposób szczególny. Tam między innymi odwiedził kościół świętego Andrzeja della Fratte, gdzie Alfonsowi Marii Ratyzbonie miała objawić się Matka Boska w takiej samej postaci i wersji, jaką widziała ją wcześniej Katarzyna Labourée, a które to widzenie stało się podstawą tego cudownego medalika. I co istotne, w oparciu o to widzenie właśnie Chłapowski zażyczył sobie u Leopolda Nowotnego wykonanie kopii obrazu Matki Boskiej, który następnie znalazł się w kaplicy w Turwi. Dodatkowo również bardzo chętnie odwiedzał Francję i tamtejsze sanktuaria. Przede wszystkim również odbywał pielgrzymki do kościołów stacyjnych, relikwiarzowych, w cudzysłowie, samego Paryża. Przede wszystkim relikwie Męki Pańskiej były tutaj w obszarze zainteresowania Chłapowskiego, a skoro o nich mowa, to warto przywołać kaplicę w Kopaszewie, która również do Chłapowskich należała, a która posiada do dnia dzisiejszego kopię relikwii Męki Pańskiej, które pochodzą z rzymskiego kościoła Santa Croce in Jerusalemme i sprowadzone zostały zarówno przez generała Chłapowskiego, jak i jego zięcia Jana Koźmiana.
Panie doktorze, czy Chłapowski utożsamiał religijność z patriotyzmem?
Trudne pytanie. Na pewno widział bardzo ścisłą zależność między jedną a drugą wartością. Zdecydowanie upatrywał w kościele katolickim tego głównego nośnika polskiej tradycji, polskiej obyczajowości i do pewnego stopnia kontynuatora tradycji jako takiej narodowej. Natomiast od razu dodajmy, Chłapowski nie był klerykałem. Mamy kilka informacji, zapisków w zasadzie mówiących o tym, że kapelani turewscy, których Chłapowscy otrzymywali jeden z najmniej wygodnych pokojów, jaki znajdował się w pałacu, a w zasadzie w wieży, na której piętrze mieszkał generał Chłapowski, i na parterze znajdował się pokój właśnie kapelanów, przez którego środek przebiegała metalowa rura pręt, która absolutnie utrudniała życie kapelanom w Turwi. I tutaj absolutnie Chłapowski nie był klerykałem, nie był zwolennikiem też takiej ostentacyjności względem kleru. Natomiast dodajmy, że w późniejszym czasie Turew była jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc przez prymasów Polski, przez arcybiskupów poznańskich i gnieźnieńskich, a wcześniej, jeszcze za życia generała Chłapowskiego, to właśnie Turew stała się przystanią dla rodzącego się zgromadzenia zmartwychwstańców, które wywodziło się ze środowiska emigracyjnego Paryża, ukonstytuowało się we Włoszech, w katakumbach rzymskich, natomiast pierwsze próby działalności misyjnej mieli zmartwychwstańcy właśnie w Wielkopolsce. Próbowali osiąść w Poznaniu, to się nie udało, w związku z czym generał Chłapowski wystarał się o listy polecające, które ostatecznie pozwoliły zmartwychwstańcom znaleźć bezpieczną przystań w Rzymie.
Antyklerykałem nie był.
Nie był, natomiast był zdrowo, rozsądkowo patrzący wielkopolaninem i potrafił, jeżeli była taka uzasadniona potrzeba, skrytykować określone posunięcia dostojników kościelnych, zwłaszcza jeżeli do dotyczyły sprawy narodowej, czy na przykład kwestii społecznych, bo tutaj od razu dodajmy, Chłapowski, mimo że był konserwatystą, to w wielu kwestiach społecznych jednak miał takie bardziej demokratyczne spojrzenie. Mimo że był zwolennikiem władzy absolutnej papieża w kościele i na arenie międzynarodowej, to jednak już takiego pełnego poparcia nie wyrażał względem duchowieństwa w samej Wielkopolsce chociażby.
Pewien paradoks, pewna sprzeczność.
Jedna z wielu, jakie w generale możemy odnaleźć, ale myślę, że to ta ze sprzeczności, która zdecydowanie dodawała najwięcej kolorytu tej postaci, a też myślę, że jest to wątek absolutnie słabo dzisiaj znany, ale zachowana liczna korespondencja generała tę jego duchowość pozwala absolutnie na nowo odkryć, zobaczyć w niej coś zdroworozsądkowego, coś absolutnie wyważonego, ale z drugiej strony niebywale autentycznego.
Thank you.
centralnym punkcie cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu, przy krzyżu. Uwagę odwiedzających nekropolię przykuwa czarny marmurowy pomnik, upamiętniający skrzypka wirtuoza, kompozytora i pedagoga Konstantego Gorskiego, który 100 lat temu zmarł właśnie w Poznaniu. Co ciekawe, upamiętnili go przede wszystkim społecznicy z Warszawy. Z inicjatorem wzniesienia pomnika, Grzegorzem Seroczyńskim, prezesem Towarzystwa Muzycznego imienia Górskiego, rozmawia Grażyna Wrońska.
W Poznaniu, ale chyba i w Polsce, o muzyku Konstantym Gorskim niewiele osób wie i pamięta.
To prawda, mimo że to był wybitny skrzypek i chyba jeszcze bardziej sprawny kompozytor, to jednak pamięć o nim zaginęła po śmierci w 1924 roku. Staramy się tę postać, a właściwie jego twórczość, wskrzesić. Konstanty Gorski przyjeżdża do Poznania dwukrotnie. Po raz pierwszy w 1920 roku, a drugi raz już na stałe w 1922. Tu osiedlił się razem z rodziną na poznańskim Łazarzu przy ulicy Niegolewskich 24.
Jest tutaj tablica.
Tak, została ona odsłonięta w 150. rocznicę urodzin przy dużym wsparciu pani Olchy Sikorskiej, która...
Jest takim dobrym duchem wielu inicjatyw.
Tej również.
Poznań i Charków mają wspólnego bohatera i o tym pani dowiedziała się, będąc w Charkowie.
Tak, miałam przyjemność poznać pana konsula generalnego. Wtedy odwiedzaliśmy i cmentarz pomordowanych Polaków. Mój Boże, co się teraz tam dzieje? Jestem boleśnie ciekawa. Nie wiem.
Pani tutaj w Poznaniu dbała też o to, żeby nazwisko Gorskiego nie utonęło w niepamięci.
Ale oczywiście pan Gorski przybył do nas. I cieszę się, że właśnie pan konsul Seroczyński patronował temu. Bo bez niego nie udałoby się nic.
W pobliżu pani domu jest tablica poświęcona kompozytorowi i nauczycielowi.
I to dobrze, że mi się udało. Rzeźbiarz, który to przygotowywał, też już jest w czasie przeszłym.
Krzysztof Jakubik?
Tak.
A co pana skłoniło, żeby tę postać przybliżyć, przypomnieć?
To był przypadek. Ja w 2006 roku rozpocząłem pracę w Charkowie, byłem konsulem generalnym i tam wśród wielu Polaków, którzy przyczynili się do rozwoju tego miasta, znalazłem również postać Konstantego Gorskiego. To był wyjątkowy człowiek, który był jednym z inicjatorów założenia Towarzystwa Kulturalnego Dom Polski w Charkowie, ale także był profesorem Konserwatorium Charkowskiego, które działało tam od końca XIX wieku. Tam był jednym z najpopularniejszych skrzypków, uznawanym za najlepszego wykonawcę koncertu skrzypcowego Piotra Czajkowskiego przez samego kompozytora. W Charkowie, w którym Gorski mieszkał przez 29 lat, powstały jego najważniejsze utwory, między innymi monumentalna opera Margier. Światowa prapremiera odbyła się na deskach Poznań opery w 1927 roku, niestety już po śmierci Gorskiego. Zachowało się niewiele utworów Konstantego Gorskiego, głównie są to utwory skrzypcowe, ale także wokalne. Jeden z największych jego utworów to fantazja organowa F-moll, która jest uważana przez specjalistów za jedną z najlepszych późnoromantycznej literatury organowej.
Muzyka Konstantego Gorskiego dotyka w sposób specyficzny ducha człowieka, bo w tym wymiarze jakoś on mnie porusza. Zresztą tak jak historia jego życia pokazuje, był to człowiek uduchowiony, był to człowiek, który był blisko Pana Boga też, a z racji tego, że jestem jezuitą, zakonnikiem, jakoś to też czyni w pewnym sensie mnie jakąś taką pokrewną duszą. Ponadto Konstanty Gorski też, jak często się mówi, był takim pielgrzymem, który wędrował. Dla nas jezuitów domem jest droga, a nawet sam założyciel jezuitów też jest nazywany pielgrzymem i de facto moje życie też jest taką pielgrzymką. I na tej pielgrzymce mojego życia spotkałem Konstantego Gorskiego jako wybitnego kompozytora. To jakaś, mówię, taka bratnia dusza, bym powiedział, się pojawiła w tym wszystkim. jego otwartość na drugiego człowieka, bo doskonale wiemy, że też i tworzył i w kościele też prawosławnym, utwory prawosławne, nawet tak przychodzi mi na myśl ta sytuacja obecnie w Poznaniu, gdzie w naszym kościele też właśnie spotykają się prawosławni, wspólnie się modlą.
Przyszewskiej,
tak, oczywiście. Możemy razem też być, ale oczywiście no przede wszystkim w tym wymiarze Konstanty Gorski był kompozytorem, był muzykiem. Dla mnie też jako dla muzyka jest to też cały czas odkrywanie. Obecnie nagrywam cykl pieśni Konstantego Gorskiego i powiem szczerze, że też tak postrzegam troszeczkę pokrewnie też tą muzykę, podobnie troszeczkę w takim duchu też Szymanowskiego, który jest mi też bliski, którego też twórczością się zajmowałem. I absolutnie uważam, że jest to kompozytor właśnie na taką miarę, tylko nieodkryty. Też warto nadmienić, że trudność tej twórczości wykonawcza jest duża. Mam nadzieję, że przyszłość pozwoli rozwijać znajomość tego wybitnego kompozytora. Powoli jestem na ukończeniu płyty, na której właśnie nagrywam te wszystkie utwory Konstantego Gorskiego, które są gdzieś odkryte, dostępne. Mam nadzieję, że uda się też odnaleźć zapisy nutowe nowe, które są jeszcze nieznane. No wiemy, nie jest łatwa sytuacja, Charków, tam też na pewno dużo tych materiałów zostało. Ale ufam, że na tym panteonie wielkich kompozytorów zabłyśnie też we właściwym blasku ten wielki kompozytor, którym jest Konstanty Gorski.
A to był jezuita ojciec Rafał Kobyliński, zafascynowany twórczością Konstantego Gorskiego. W tę niedzielę w kościele przypada uroczystość Chrystusa, Króla Wszechświata. Co na ten temat mówią dzisiejsze czytania Pisma Świętego? O tym dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani. W pewnej znanej polskiej komedii pada takie zdanie, że jest prawda ekranu i prawda czasów, w których żyjemy. To jest oczywiście ironia nawiązująca do poprzedniego systemu komunistycznego, w którym bardzo dowolnie bawiono się prawdą, manipulowano tą prawdą dla swoich celów, czasem w sposób bardzo brzydki. I to zdanie skojarzyło mi się z dzisiejszą Ewangelią. Akcja dzisiejszej Ewangelii toczy się w pretorium, w miejscu, gdzie namiestnik rzymski Poncjusz Piłat rozstrzygał różne sprawy. Święty Jan relacjonuje nam przesłuchanie Jezusa u Piłata. Namiestnik próbuje dowiedzieć się, o co właściwie chodzi z tym Jezusem, dlaczego Żydzi chcą go zabić, dlaczego wydali go władzy rzymskiej. I rozmowa ta ma przedziwny przebieg, właściwie więcej w niej pytań niż odpowiedzi. Choć nie czytamy dzisiaj całej tej rozmowy, to kończy ją takie pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi. Jest to pytanie Piłata: cóż to jest prawda? I choć Jezus już nie odpowiada, to wydaje się, że to pytanie jest kluczowe także w kontekście tajemnicy królowania Jezusa, tajemnicy Jego Królestwa. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Chrystusa Króla i dlatego też taka Ewangelia. I wydaje się, że wszyscy w tej scenie mają jakąś swoją prawdę. Jest prawda, której szuka Piłat, ale ostatecznie jej nie znajduje. Jest prawda faryzeuszów i uczonych w piśmie, jest prawda tłumów. Jest też prawda przez duże P, prawda, która jest osobą. Jezus jest prawdą i jest świadkiem prawdy. Tak sam mówi o sobie. Przyjęcie tej prawdy, zarówno jako osoby, jak i przesłania tej osoby, przesłania, które Jezus ze sobą przynosi, jest drogą do wyzwolenia, jest drogą wejścia do Jego Królestwa. Odpowiadając trochę na pytanie Piłata, cóż to jest prawda, no to jest sam Jezus, który przyszedł objawić miłość Ojca do każdego człowieka. Królestwo Boże to jest królestwo prawdy. To jest opowieść o wielkiej miłości Boga do człowieka, ale która może się wydarzyć tylko przez prawdę. Tylko przez prawdę można wejść do Królestwa Niebieskiego. Takim dobitnym przykładem czy dowodem na to jest także bardzo wymowne zdarzenie z Golgoty. Golgota jest już blisko, jesteśmy w pretorium, gdzie Jezus jest przesłuchiwany, za chwilę będzie na krzyżu. Tej historii nie ma w dzisiejszej liturgii, to jest relacja świętego Łukasza, ale sądzę, że jest z nią jakoś związana z tym dzisiejszym świętem. U świętego Łukasza, który opisuje scenę, o której chcę opowiedzieć, także czytamy o godności królewskiej Jezusa. Jest informacja o tym, że Piłat umieścił tytuł winy Jezusa na krzyżu. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Nawiasem mówiąc, te litery w języku łacińskim układają się w dobrze znany nam skrót INRI, który można często zobaczyć na różnorodnych przedstawieniach krzyża. I dalej czytamy, że po obu stronach Jezusa wisiało na swoich krzyżach dwóch przestępców. Postawa jednego i drugiego jest bardzo wymowna. Pierwszy z nich szydzi, mówiąc ironicznie o władzy mesjańskiej Jezusa. Ale drugi w piękny sposób najpierw wyznaje swoją winę i słuszność odbywanej kary, a w starożytnym Rzymie była to kara za wyjątkowo ciężkie przestępstwa. A następnie prosi ten złoczyńca Jezusa w słowach: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Dobry łotr, bo tak tradycja go nazywa, czasem nazywa go świętym Dyzmą, dobry łotr także ma swoją prawdę. Jestem przestępcą, jestem winny, nie mam nic na swoją obronę, ale powierzam się Tobie, Jezu, z całym moim życiem, bo Ty jesteś królem, nie tylko Żydów, tak jak jest napisane na tej tabliczce, ale wierzę, że jesteś królem wszystkiego, co istnieje, bez względu na to, czy ktoś uznaje Twoją władzę, czy nie, i ja się powierzam tej władzy. Chcę być w tym Twoim królestwie, nie z tego świata. Chcę być tam razem z Tobą. Ty jesteś królem chwały i do swej chwały mnie przyjmiesz. I wchodzi ten łotr do tego królestwa właśnie przez przyjęcie prawdy, czyli uznanie rzeczywistości dokładnie takiej, jaką ona jest. I przez osobę Jezusa Chrystusa, który jest Zbawicielem. Tradycja nam mówi czasem o dobrym łotrze, że to jest pierwszy święty w niebie. Największy przestępca. Powiedziałem, że ta scena z Golgoty jest wymowna, bo tych dwóch złoczyńców w jakimś sensie uosabia całą ludzkość. Prawda o Jezusie jest taka, że Jego zbawienie jest dla każdego człowieka, absolutnie każdego, nawet najgorszego przestępcy, ale doświadczyć tego zbawienia można tylko przez wiarę w Niego, przez uznanie też prawdy o swojej grzeszności, przez uznanie Jego godności królewskiej. I tak jest w całej historii świata. Jedni przyjmują Jezusa, a drudzy nie. Dlaczego tak jest? Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Na pewno Bóg nikogo nie odrzuca. To jedynie człowiek może w swojej wolności odrzucić Boga. Odpowiedź Jezusa na wyznanie łotra może być tylko jedna. Dziś będziesz ze mną w raju, w moim królestwie. Będziesz królował ze mną. Skoro tego pragniesz, to chodź, bo jestem także królem miłosierdzia, które przekracza wszelkie ludzkie wyobrażenia. Dobrego tygodnia, niech Pan Bóg Wam błogosławi, szczęść Boże.
My podobnie jak ojciec Dawid życzymy Państwu dobrego tygodnia. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.